Zatem kiedy, bracia i siostry, znowu będziemy słyszeć miłego nam gościa, brata Kaletę, który przemówi do nas, a temat sam powie. Proszę, bracie Kaleta.
I umiłowani w Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, korzystając z tego błogosławionego przywilu, jaki Ojciec Niebieski udziela nam, że obudził nas jeszcze tego dzionka do życia, obudził w swej miłości słońce nad światem, w pokoju, w szczęściu i w radości i w zdrowiu dla nas, że mamy możliwość i przywilej rozbierać Jego dzieła wspaniałe, unosić nasze serca i myśli wdzięczności do tronu łaski Jego za wszystkie błogosławieństwa, które nam udzielał aż dotąd. Umiłowani w Panu, bracia i siostry, jesteśmy na początku nowego dnia, który rozpoczął się tym pięknym porankiem przed nami, społeczności chrześcijańskiej, którą niewielu z ludu Bożego może w tak błogosławionych okolicznościach wykorzystywać, jak my w tej chwili tutaj, bo wiemy i znamy miejsca na świecie, gdzie nasi drodzy bracia i siostry nie mogą śpiewać tak głośno, modlić się tak głośno i tak otwarcie zbierać się, jak my to czynimy. Dlatego składamy za to hołd Ojcu Niebieskiemu, że mamy ten błogi przywilej, a zdając sobie z tego sprawę, że ciemne mroki i ciemne chmury, które zbliżają się nad historią ludzkości, nad światem, mogą w każdej chwili odciąć nam to życiodajne źródło wolności i tej społeczności i sposobności braterskiej, tak jak to umiłowani w Panu wiemy o tym, w historii narodu żydowskiego, który zdążając do ziemi obiecanej, do ziemi chananejskiej, przez 40 lat borykał się na puszczy z doświadczeniami i z trudnościami, ale największe doświadczenie, jakie spotkał naród żydowski na puszczy, to na krótko przed wejściem do ziemi obiecanej, to jest na 2 lata przed wejściem do ziemi obiecanej, gdzie tylko dzieliły ich jeszcze góry Fazga i rzeka Jordan, największe doświadczenia właśnie, bracia i siostry, dotknęły Izraela. Tam właśnie, gdzie Mojżesz uczynił błąd, za który nie wszedł do ziemi obiecanej, gdzie Aaron został zewleczony z szat, że nie oddał chwały Panu, gdzie Maria właśnie również, która zbuntowała się przeciw boskiemu porządkowi, zostawiła swoje życie na puszczy, gdzie spadły te straszne klęski na Izraela, że woda ustała im płynąć, że węże ogniste na nich spadły. To wszystko stało się na krótko przed wejściem do ziemi obiecanej. I dlatego, bracia i siostry, my korzystając z to, co brat wczoraj wspomniał w ostatnim wykładzie, w czasach i chwilach, w których żyjemy, korzystamy z tego błogosławionego przywileju, ale tak jak Izraelowi, który przez 40 lat po puszczy podróżował i ta woda, którą Mojżesz uderzył w skałę, płynęła bez przerwy, tak jak w psalmie jednym czytamy, jako rzeka za Izraelem, gdziekolwiek się zwrócił. A kiedy mieli wejść do ziemi obiecanej, ta woda zniknęła. Zniknęła ta woda i lud szemrał. Lud szemrał i narzekał, jak znana jest ta historia braterstwu, że wołali do Mojżesza, po coś nas tu wyprowadził. Lepiej, żebyśmy byli zostali w Egipcie. Po coś nas z Egiptu wyprowadził. Tam nam niczego nie brakowało. Lepiej, żebyśmy byli pomarli na puszczy, jak ojcowie nasi. I właśnie przy tych wodach po swarku, gdzie naród żydowski popełnił tyle błędów, że właśnie nie wszedł do ziemi obiecanej, również upadł i Mojżesz, i Aaron. I dlatego, bracia i siostry, wiemy, że z całej tej wielkiej i potężnej armii, która wyszła z Egiptu, a wiemy, że z całej tej armii owionionej duchem potężnej kaznodziejskiej wymowy i potężnego ducha wodza, którym był Mojżesz, a z całej tej armii tysięcy Żydów, którzy wyszli z Egiptu do ziemi obiecanej, z całej tej armii weszło tylko 2 mężów, Kaleb i Jozue. Gdyby tutaj proporcja miała być figurą, bracia i siostry, proporcja ta byłaby przerażająca. W stosunku do tych tysięcy, które opuściły Egipt, a wiemy z historii biblijnej, to nie jest żadna przesada, że do ziemi obiecanej weszło tylko 2 mężów. A te dzieci właśnie, o które może oni najwięcej troszczyli się i bali się, te właśnie ci dopiero, którzy przyszli na puszczy na świat, ci weszli. Ale z tych, którzy wyszli z Egiptu, a wszyscy zostali na tej pustyni, w palących promieniach słońca zginęli, a nawet ten Mojżesz, który służył tyle lat temu narodowi jako wódz, prosił Boga: Panie Boże, pozwól chociaż z daleka mi zobaczyć tą ziemię, za którą tęskniłem i której pragnąłem. Bóg to uczynił i z wierzchołka góry Nebu pozwolił mu zobaczyć z daleka tą ziemię. Ale ty, mówi, do niej nie wnijdziesz, dlatego że nie oddałeś mi chwały przy wodach poswarku. I Kaleb i Jozue tylko weszli. Dlatego my, bracia i siostry, korzystajmy z tego błogosławionego przywileju, bo i nam również może woda ustać płynąć. Ta woda w tej chwili płynie obficie, my możemy czerpać ją wszystkimi środkami i wszystkimi dostępnymi nam sposobami, których dostarcza nam wolność, cywilizacja, a widzimy również i technika obecna w XX wieku cywilizacji, która również jest jednym z dowodów obecności naszego Pana. Umiejętność się rozmnoży. Jeszcze 50 lat temu nasi dziadowie nie śnili nawet o tych rzeczach, które my dziś mamy do dyspozycji. Dlatego mając to na uwadze, umiłowani w Panu, chciałem braciom i siostrom powiedzieć, że również sprowokował mnie do tego dzisiejszy wiersz Manny, bardzo piękny, w krótkich słowach wypowiedziany w Ewangelii świętego Marka: miejcie wiarę w Boga. I bracia i siostry, ponieważ chciałbym przyznać się braciom i siostrom, tak jak na zeznaniu świadectw to czynimy, że ponieważ jest to prawdopodobnie ostatni mój temat, jakim służę w Stanach Zjednoczonych, chciałbym właśnie, ale nie wiem i nie tylko nie wiem, ale wiem na pewno raczej, że rozważaniem tym nie będę mógł uczynić tego, czego naprawdę pragnę, aby oddać hołd i cześć naszemu Bogu, Stworzycielowi Wszechświata, pełnemu mocy, potęgi i pełnemu miłosierdzia, który nas pierwej umiłował, aniżeli my Jego. My, bracia i siostry, miłujemy wtedy, jak ktoś $10 nam włoży do kieszeni, albo nam ktoś powie, jaki ty piękny, bracie, wykład powiedziałeś, albo nam uczyni coś przyjemnego, to wtedy przywiązujemy się dopiero do osoby. Ale nas jeszcze na świecie nie było i Bóg wiedział, że przez całe 6000 lat ludzkość odwróci się do Niego plecami. Nie będzie miała chwil dla Boga na modlitwę, na uczucie wdzięczności i na głębokie zrozumienie Jego praw i zasad mądrości potężnego, wspaniałego planu, a jednak Bóg umiłował nas i stworzył człowieka. I dlatego my, bracia i siostry, chcemy złożyć Mu hołd, cześć i uwielbienie. Zdajemy sobie z tego sprawę, że nasze serca są za ciasne, że nasze umysły są za ograniczone, aby objąć w całej potędze, w całym majestacie Jego wielkość, potęgę, chwałę Jego miłości. My jesteśmy istotami ograniczonymi nawet pomimo przyjęcia wysokiego powołania. Nasze serca i nasze umysły w porównaniu do boskiej nieskończoności potęgi są za małe, aby mówić w ogóle o Bogu, aby chociaż cząstkę Jego wielkości, potęgi, mocy uzmysłowić sobie w naszych sercach. Dlatego, bracia i siostry, wiemy, że arcykapłanowi to imię Jahwe w starym zakonie wolno było tylko wymawiać raz w roku. Raz w roku tylko to imię wolno mu było wypowiedzieć, kiedy wchodził z krwią do miejsca najświętszego. A bracia i siostry, dzisiaj, kiedy widzimy szarpane to imię Boże na każdym kroku, kiedy ludzie, a nawet chrześcijanie na każdym kroku to imię używają na co dzień, jesteśmy przerażeni. Bardzo nam smutno również, kiedy dzieci Boże bardzo często używają tego imienia, gdy spadnie nam coś, albo nam się przypali przy kuchni, albo coś nam się nie wydarzy tak, jak sobie życzymy, to wołamy wtedy o Boże albo o Jezu. O, bracie i siostry, to imię jest za wspaniałe, to imię jest za wielkie, abyśmy go w niewłaściwych okolicznościach, w niewłaściwych stanie czy niewłaściwym miejscu wołali. Miejmy, bracie i siostry, pełny szacunek dla potęgi, majestatu i wspaniałości Ojca Niebieskiego. Jesteśmy tylko nędzarzami. Gdyby Ojciec Niebieski chciał, On by, bracie i siostry, mógł tysiące aniołów posłać tu na ziemię, którzy by mogli wspanialszym językiem, aniżeli nasz ludzki język, opowiedzieć Jego chwałę, Jego majestat, Jego wielkość i wspaniałość Jego planu. Dlatego my, gdy chcemy mówić na ten temat, czujemy się zażenowani, ale jednak chcemy chociaż tą drobną cząstkę oddać z naszych uczuć, z naszego serca, za te wszystkie błogosławieństwa, które Ojciec Niebieski obdarza nas w naszym życiu, a których setki, tysiące nie dostrzegamy. To, co my dostrzegamy, to jest jeden promil. To jest może to są tysięczne części procenta. Dlatego prorok, wielki mąż Boży, w proroctwie Ioba czytamy ten piękny, wspaniały wiersz zapisany w 42 rozdziale. I dzisiaj, kiedy przyglądamy się na ludzi, czy kiedy przyglądamy się na teorie materializmu, które coraz bardziej rozprzestrzeniają się na świecie, Bo to, co dzisiaj, bracia i siostry, ludzie mówią o Bogu i to, co ludzie dzisiaj mówią, że wierzą w Boga, czy to można nazwać wiarą? Czy to można nazwać wiarą, kiedy dzisiaj przeciętnego chrześcijanina spytać się, jak on sobie tego Boga wyobraża, jak on ten plan boski sobie wyobraża, to on rusza ramionami. Kiedy mu on powiada, że wierzy w Boga, ale kiedy mu powiedzieć o tym, że Bóg stworzył świat, że Bóg właśnie ma tę potężną, wspaniałą moc, że przyjdzie ten dzień zmartwychwstania dla całej ludzkości, ten dzień wielkiego miłosierdzia, że wszyscy, nawet najwięksi grzesznicy zmartwychwstaną, że Bóg daje im jeszcze raz sposobność przez 1000 lat wrócić do życia, do doskonałości i do szczęścia, to bracia i siostry, ci ludzie ruszają ramionami. Jak ta już kto umarł, to ta wstanie, mówią chrześcijanie. Popatrzmy, bracia i siostry, jak ta wiara wygląda. Mówią, jak nie widziałem, to nie uwierzę. Czego nie widzę, to nie wierzę. A bracia i siostry, dlatego my, jeżeli mówimy na ten temat, to nie dlatego, abyśmy mieli wątpliwości, że bracia i siostry nie wierzą albo mają za mało szacunku dla Boga. Nie o to chodzi, bracia i siostry. Ale chcemy mówić na ten temat, ażeby Bogu oddać cześć i chwałę naszym skromnym językiem na tyle, na ile potrafimy tylko. Bo tak jak powiedzieliśmy i nasze rozważanie chcemy zaczerpnąć jako podstawę ze słów proroka, wielkiego, wspaniałego proroka Hioba, który w 42 rozdziale, a od 1 do 5 wierszu powiedział te piękne słowa. W ostatnim rozdziale są to głębokie i na końcu pełnego przygód życia wypowiedziane słowa w najstarszej księdze i przez najstarszego pisarza Biblii. Prawdopodobnie proroctwo Hioba, chociaż zamieszczone jest przed psalmami, ale egzegeza biblijna, to jest historycy, którzy zainteresują się historią Pisma Świętego, twierdzą, że księga Hioba jest najstarszą księgą, że księgi mojżeszowe prawdopodobnie były później napisane przez pisarzy. My nie będziemy spierać się o to. W każdym bądź razie słowa te są, tak jak powiedzieliśmy, głębokimi słowami i na końcu pełnego przygód życia wypowiedziane. Tak jak czytamy wtedy w tych wierszach. Wtedy odpowiedział Hiob Panu i rzekł, po tych wszystkich doświadczeniach, które przeszedł ten człowiek, pełen mądrości, pełen mocy. Wiem, że wszystko możesz, o Boże, i nie może być zahamowany zamysł Twój. Któż jest ten, pytasz, który zaciemnia radę Bożą nieumiejętnie? Dlatego przyznaję, że mnie zrozumiał, dziwniejsze są te rzeczy, niż bym je pojąć mógł i zrozumieć. Wysłuchajże, proszę, Panie, gdy będę mówił, a gdy się będę pytał, oznajmij mi. Przedtem tylko ucho słyszało o Tobie, a teraz oko moje widzi Cię. Przedtem tylko ucho moje słyszało o Tobie, a teraz oko moje widzi Cię. Bracie i siostry, czy my podobnie nie możemy powiedzieć razem z Hiobem? Ktoś by powiedział tak, czy to jest możliwe, żeby człowiek widział Boga, a Hiob widział Boga. On mówi najpierw, to tylko moje ucho słyszało o Tobie, a teraz oko moje widzi Cię. Czy my, bracia i siostry, moglibyśmy tak samo powiedzieć, jak ten wielki mędrzec na kilka tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa powiedział? Te piękne, głębokie słowa. Czy my również moglibyśmy, bracia i siostry, wypowiedzieć z głębokiego serca, z głębokich uczuć te potężne i głębokie słowa, że najpierw, Panie Boże, to tylko ucho nasze słyszało o Tobie, kiedy matka albo ojciec opowiadali nam jako dzieciom, kiedy czasem słyszeliśmy Twoje imię w różnych świątyniach, ale dzisiaj to naprawdę teraz oko moje widzi Cię. Teraz właśnie oko moje widzi Cię. W dziele i w Twoim wspaniałym planie, wspaniałej Twoim dziele przyrody, w tej wspaniałej potędze Bożej. Dlatego, bracia i siostry, my wiemy, że praw w Słowie Bożym jako gwiazd w błękicie. Im lepsze macie oczy, tym więcej ujrzycie. Kiedy patrzymy w boski wszechświat przez teleskop Słowa Bożego, to tak jak uczony patrzy w niebo, gołym okiem może tylko niektóre gwiazdy dostrzec, ale im większy, im potężniejszy teleskop, tym więcej gwiazd może dostrzec. Tak samo im głębsze serce, im bardziej rozwinięty umysł chrześcijanina, tym więcej prawd i tym więcej piękna może dostrzegać w tym wspaniałym dziele Słowa Bożego. Dlatego, bracia i siostry, musimy z sercem otwartym i bezstronnym i spragnionym prawdy trzeba wziąć do ręki tę Ewangelię, tak jak niegdyś Jakub anioła, i z tym samym zaklęciem nie puszczę Ci się, aż mi będziesz błogosławił. Kiedy będziemy mieć te gorące uczucia, bracia i siostry, to my będziemy na pewno pełni radości i pełni szczęścia. Dlatego my musimy wiedzieć o tym, że mówca swoją osobą nie może przesłaniać tematu. Nam nie wolno mówić o sobie, nam nie wolno mówić o naszych przeżyciach, czy o moim zrozumieniu. My, bracia i siostry, boska, wspaniała prawda jest tą potęgą, a tak jak tu jest powiedziane, a mówi, wysłuchaj mnie, któż jest ten, który pytasz, zaciemnia radę Bożą nieumiejętnie? Brat tu wczoraj wspomniał ten piękny przykład. Wiele tysięcy ludzi zginęło, którzy chcieli otworzyć do tej skrzyni przymierza. Ale bracia i siostry, oprócz figury to jeszcze było tam inne znaczenie, ponieważ jak wiemy, że właśnie w tej skrzyni przymierza były te księgi zachowywane. Te księgi właśnie one były tam zachowywane i one, żeby przetrwały jako Słowo Boże do naszych czasów, gdyby ludzie byli wtedy mogli otworzyć, do skrzyni przymierza byliby zniszczyli księgi Starego Testamentu, byliby je roztrwonili i rozproszyli, a Bóg już pilnował tego, aby Biblia, Pismo Święte, Jego Słowo w całości dotarło do naszych rąk, a ono jest właśnie obrazem naszego Stwórcy. Dlatego dzisiejszy człowiek nie szuka Boga w naturze, w jej władzie, w wielkości i w pięknie. Bomba atomowa zniszczyła jego szacunek do natury, bowiem nie porządek w boskim wszechświecie, ale nieład w sobie zajmuje człowieka. Zapomniawszy o Bogu, człowiek zredukował swoją wizję rzeczywistości do jednego wymiaru, to jest tylko do powierzchni ziemi. Zamiast Boga postawił swoje super ja. Egocentryzm nie pozwala mu dojrzeć ponad siebie nic więcej. Człowiek dzisiaj obraca się tylko koło siebie, koło swoich problemów i koło swoich życzeń. Dlatego jeżeli dzisiaj ktoś obnosi szumnie frazes, że ja nie wierzę w Boga, to twierdzimy, że jest to nieprawda. Bo nie wierzyć może tylko ten, kto już raz wierzył. A nie widzimy dzisiejsi chrześcijanie, aby oni wierzyli w Boga. Wątpimy dzisiaj, ile ludzi jest w ogóle na świecie, którzy mogliby powiedzieć, że oni właśnie mieli tą rozumną i pełną wiedzy o Bogu wiarę lub próbowali znaleźć tego Boga w wszechświecie, kiedy nawet wątpimy w to, czy 10% księży i tych nauczycieli biblijnych jest wierzących. Tu są bracia na sali, którzy by mogli potwierdzić. Tutaj jest brat, który pisał nawet kazanie dla jednego. Kazania pisał dla młodzieży po angielsku, dla jednego z księży, z kaznodziei. To on właśnie go się pytał, i ty w to wierzysz? A ten brat mu odpowiedział tak. A on pokiwał głowy. Ja to tylko tak mówię, ale wcale w to nie wierzę. Bracie, siostry, u nas w Europie ukazało się ogłoszenie z kościoła luterańskiego w gazecie niemieckiej. Nawet mam przy sobie ten wycinek. Wir suchen gläubige Pfarrer. Poszukujemy wierzącego proboszcza. Taki tytuł ogłoszenia w gazecie. Poszukujemy wierzącego proboszcza. Dlatego wątpimy nawet, czy tych kaznodziei religijnych dzisiaj, którzy nauczają w kościołach 700 milionów chrześcijan, wątpimy w to, czy nawet 10% wierzy z nich w Boga. Dlatego, że jako na pewno ludzie inteligentni nie mogą wierzyć w takiego Boga. Sami temu są winni. Nie bracia i siostry Marx, ani nie komuniści winni są temu, że ateizm rozszerza się po świecie. Teologia rzymskokatolicka i protestancka jest winna temu, że niewiara rozszerza się po świecie. Bo takiego Boga, jak przedstawiła go rzymska teologia, przeciętnie inteligentnie rozumujący człowiek nie może wierzyć w takiego Boga. Bo dzisiaj, bracia i siostry, dzisiaj tak jak teologia rzymskokatolicka i inne teologie protestanckie przedstawiły nam Boga, w takim świecie, jak one go przedstawiły, kiedy znamy te wszystkie wywody, nie będę powtarzał, bo bracia i siostry znają, to nic, wcale się nie dziwimy, że przeciętnie, inteligentnie rozumujący człowiek nie może wierzyć w takiego Boga, w takiego tyrana i w takim układzie, jak teologia go przedstawiła. Dlatego właśnie w każdym razie Ijob nie był takim przykładem. On powiedział, że najpierw moje ucho, Boże, słyszało o Tobie, ale teraz po tych doświadczeniach i przeżyciach moje oko Ciebie widzi. Dlatego większość ludzi nie posiada tej wiary do dzisiejszego dnia, pomimo tego, że mówią, że oni wierzą w Boga, ale oni nie wierzą w Bogu. Dlatego wiara rozkwita przez miłość. Lecz wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Rozkwita ona przez miłość, ale rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, z tej wspaniałej symfonii i harmonii boskiego planu. Bracie i siostry, nie gniewajcie się na wiedzę i naukę fizyki i matematyki, na tą wiedzę, którą dzisiaj została wykorzystana przeciw człowiekowi. Bo w całym boskim wszechświecie, gdyby bracia i siostry mieli możliwość studiować chociaż częściowo te zagadnienia, to są tak wspaniałe, zazębiające się boskie, harmoniczne prawa, które Bóg stworzył. My, bracia i siostryśmy ich nie stworzyli. Dlatego my, słuchając wiedzy boskiego planu ze Słowa Bożego, To, bracia i siostry, dzisiaj nauka na trzy podstawowe problemy do dzisiejszego dnia nie może nam dać odpowiedzi. Skąd powstał ruch we wszechświecie? Skąd powstało życie? I skąd powstała materia? Człowiek nie może tych trzech rzeczy stworzyć. Człowiek tylko odkrył pewne zjawiska, które Bóg już stworzył w przyrodzie, że kiedy kawałkiem miedzianego drutu porusza się w polu magnetycznym tam i z powrotem, to elektrony i atomy, które już Bóg stworzył w tym przewodniku, które są w tym stole i w tym mikrofonie i bracie i siostry i w tej ręce, bo cały człowiek się składa z tych samych atomów, z tej samej materii, z prochu ziemi, jak to już mówiliśmy na Generalnej Konwencji w Chicago. A właśnie człowiek tylko odkrył to zjawisko, że poruszając tym kawałkiem żelaza w polu magnetycznym, poruszył elektrony i dlatego ta lampa świeci, dlatego ten magnetofon się obraca, ale człowiek ich nie stworzył. Człowiek tylko odkrył zjawisko, Pan Bóg dał mu, przy którym przyjściu naszego Pana, w jaki sposób te elektrony w ruch poruszyć. A bracia i siostry, dlatego Bóg te rzeczy zachował dla siebie. Jest potężny, wspaniały w swej wielkości. My nie możemy go ani jedną cząstką ogarnąć. Kiedyś, może w przyszłości, będziemy mogli dopiero całkowicie, całym sercem oddać hołd naszemu Stworzycielowi. Kiedy człowiek umie tak myśleć, to on, bracia i siostry, nigdy nie będzie się wynosił. Co ja, to ja nie jestem. Czym ja jestem, co ja wiem, co ja umiem. Bo bracia i siostry, im więcej będzie widział boską nieskończoność, wspaniałość, potęgę i mądrość, to tym więcej będzie widział swoją pyłowatość i nicość. Tym bardziej będzie pokornym. Dlatego powiedział wielki mąż Jozue, ten, który wprowadził naród żydowski do ziemi obiecanej, który jest piękną figurą na Chrystusa, niech nie odstępują księgi zakonu tego od ust twoich, ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy, abyś szczekł i czynił wszystko, co napisano w nim. Albowiem na ten czas poszczęcą się drogi twoje i na ten czas roztropnym będziesz. Kiedy właśnie te księgi zakonu pańskiego będą przy nas, kiedy będziemy rozmyślać o tym we dnie i w nocy, a to będzie naszym szczęściem, mówi wielki, wspaniały wódz i prorok, i to będzie naszą roztropnością i mądrością. Dlatego, bracia i siostry, jako ludzie myślący, pragniemy wiedzieć, dlaczego mamy wierzyć. I słusznie sądzimy, że nie możemy być skazani na ślepą wiarę. Wiara czysto uczuciowa, bez dostatecznych racji rozumowych, byłaby niegodną istoty rozumnej, jaką winien być chrześcijanin. Stąd człowiek ma prawo i powinien nawet uświadomić sobie podstawy swojej wiary. Święty apostoł Paweł napomina nas, ażeby wiara nasza nie była ślepą, ale rozumnym posłuszeństwem prawom Bożym. My, bracia i siostry, chcemy być tymi inteligentnymi dziećmi Bożymi i zdajemy sobie z tego sprawę, że wiara bez dostatecznych racji rozumowych nie może być ślepą wiarą. I my dlatego, będąc skazani przez lata na ślepą wiarę, że wierzyliśmy tylko ludziom dlatego, że odwrócili kołnierzyki i dlatego, że może parę lat studiowali teologię czy inne zagadnienia, a bracia i siostry, ale to nie miało nic wspólnego z mądrością Bożą. Dlatego prawie przez 1200 lat ci dwaj świadkowie, o których mówi Chrystus w objawieniu, to jest Stary i Nowy Testament, musieli milczeć, obleczeni będąc w wory, przez świętą inkwizycję i martwe języki tamtych czasów. I do dziś Rzym, papież i religie panujące tłumią prawdziwą egzegezę biblijną, zasłaniając się naiwną bajeczką o świętym Augustynie, co to chciał łyżeczką przelać morze do dołka. Jak dzisiaj ktoś chce studiować Słowo Boże, to rzymscy teolodzy, katolicy i inni filozofowie mają na poczekaniu taką bajeczkę, że święty Augustyn tak chciał studiować Słowo Boże, to mu się pokazał anioł, co mu powiedział, że to jest tak, jakbyś chciał łyżeczką przelać morze do małego dołka. O, bracie i siostry, to jest nieprawda. Pismo Święte Bóg dał dla dzieci swoich, dla swojego ludu, aby go mogli lepiej pojąć i zrozumieć. I dlatego ci dwaj świadkowie byli obleczeni w wory, w trudnościach mroków średniowiecza, świętej inkwizycji, martwych języków. Wiemy, co profesor Tyndale, a co Wycliffe i inni reformatorzy, którzy chcieli udostępnić to Słowo Boże ludzkości, w jaki sposób straszny oni musieli zginąć, zamordowani przez świętą inkwizycję, inspirowaną przez zakon jezuitów, przez kler rzymski. A bracia i siostry, i dlatego historia pomści się nad tymi właśnie kapłanami ciemnoty. Dlatego to, że jestem chrześcijaninem, że urodziłem się nim, że zadawalam się właśnie tym prezentem, który mi moi rodzice włożyli do kolebki, o bracia i siostry, to jest mało. Ale dzisiaj, gdy doszliśmy do pełnego używania rozumu, musimy prawdzie wiary spojrzeć w oczy. Od lat modlimy się, wierzę w Boga, ale teraz nasz rozum woła w świat cały, Panie Boże, czy Ty istniejesz rzeczywiście? Pytamy komet i gwiazd, pytamy łanów szumiących zbóż i ptaków, pytamy całego skończonego, lecz nieograniczonego wszechświata, czy istnieje Bóg rzeczywiście? Wołamy głośno w daleki świat i oczekujemy zeń echa wołań Bożych. Wszechświat jest Jego świątynią, przeniknięty nieskończoną tchnieniem Jego mocy, wspaniałości Jego majestatu, rozkoszą Jego piękna i dobroci. Dlatego powiedział jeden z poetów, że Kościół Twój tam, skąd boskie płynie Ci natchnienie, a nie gdzie krzyż widzisz belki i kamienie. Bracie i siostry, to jest nasz Kościół. Nie tam, gdzie widzimy belki, krzyż i kamienie, ale tam, skąd boskie płynie nam natchnienie. Kiedy właśnie podziwiamy potęgę wspaniałej przyrody Bożej, nieskończoności Jego Wszechświata, tych wszystkich cudów, które ja również bardzo się cieszę, że Bóg pozwolił mi zobaczyć również w Waszym pięknym kraju, w tych odludnych nawet okolicach Arizony, gdzie miałem możliwość widzieć te piękne góry, wyrzeźbione cudownie ręką Bożą, nietkniętą jeszcze przez cywilizację i przez człowieka. Tam właśnie dziecko Boże może przeżywać sam na sam z Bogiem tą społeczność, Jego potęgę mocy. Tam rodzą się nasze uczucia miłości. I dlatego powiedział jeden z filozofów, gdybym patrzył na świat, a nie odnajdywał w nim Boga, byłoby to dla mnie tak, jak gdybym nagle nie znalazł odbicia swojego zwierciadle. Gdybyśmy dzisiaj patrząc na cały świat nie odnajdywali w nim Boga, tak jak cała ludzkość nie odnajduje Boga, to bracia i siostry byłoby tak samo, jakbyśmy stanęli przed lustrem i nie zobaczyli swojego odbicia. Jakby tak siostra albo brat stanął w sypialni przed lustrem, gdzie chce uporządkować swoją głowę i nagle nie widział siebie. To kto wie, czy by z przerażenia nie zemdlał. Prawda? Patrzy do lustra i nagle nie widzi, co się z nim stało, zniknął. A dzisiaj ludzkość cała, filozofowie, naukowcy patrzą na wspaniałą potęgę boskiej mocy, na harmonię, na ten cudowny zegar. My go musimy nakręcać i popychać, stale nam się spaźnia albo spieszy, a boski zegar w ruchu wszechświata, gwiazd wspaniałych, którego układają dzisiaj naukowcy kalendarz, on od miliardów lat, braci i siostry, w całej swej potędze nieskończoności tak pięknie idzie, bez szumu nasza Ziemia, bez przekładni, bez trybek. Zaglądnijcie do waszego silnika, do waszego samochodu, którym jeździcie po ulicy. Ile tam trybek, ile urządzeń, żeby te cztery kółka się obracały. A wszechświat boski kręci się, nasza Ziemia obraca się doskonałym ruchem, który się nie spóźnia ani o miliardową część sekundy. Bez jednego trybka, bez jednego silnika, bez jednego przewodu. A bracia i siostry, boską potęgą i mocą. I ludzkość dziś nie odnajduje Boga. A my, bracia i siostry, czy nie powinniśmy być również bardziej, czy nie powinniśmy z wielkim szacunkiem, czy nasza nicość tym więcej nie powinna być widoczna? Tak jak jeden kaznodzieja miał taki straszny sen, opowiadał po tym w kościele, że on kiedy mówił kazanie, to przyszła jedna osoba na jego kazanie do kościoła jednego, ale te oczy były tak głębokie, tak poważne i potężne, że jemu się wszystko myliło, nie mógł mówić. I on posłał swojego, co usługiwał mu do mszy, i mówi, dowiedz się, kto to jest. Kto to przyszedł, że mnie wszystkie myśli się rozlatują, nic mi się nie klei. A to okazało się potem, że to był, powiedzieli mu po kazaniu, kiedy skończył kazanie, że to był Chrystus. Że Chrystus przyszedł słuchać jego kazania. I on był wtedy taki przerażony, czy to, co ja powiedziałem, czy to, co ja mówiłem, czy to, co ja właśnie zwróciłem uwagę, czy to rzeczywiście Jezus, słuchając tego, czy ja oddałem cześć, chwałę i Bogu, czy sobie, czy ja czasem nie zniekształciłem jego boskiego, wspaniałego planu. Każdy punkt, każdy dogmat, bracie i siostry, oj, musimy poważnie zastanowić się nad tym, czy to, co my właśnie chcemy powiedzieć, czyśmy dokładnie przemyśleli, czy, bracie i siostry, to się Bóg z tym zgadza, bo On nas słucha. Tak jak powiedzieliśmy i powiedział, właśnie czytamy to piękne zdanie w Ewangelii świętego Jana, zapisane to, co Chrystus Pan powiedział w 14 rozdziale, w 8 i w 9 wierszu, gdzie mówi tak, rzekł mu tedy Filip, Panie, ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tym. A co mu odpowiedział Chrystus? I rzekł mu Jezus, przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mnie. Filipie, kto mnie widzi, widzi Ojca mego. Jakoż ty mówisz, ukaż nam Ojca? O, bracie i siostry, dlatego nie wolno nam mówić, że kto Boga widział. Że jak mówić o Bogu, Boga nikt nie widział. Popatrzmy, z jakim wyrzutem Jezus zwrócił się do Filipa. Filipie mówi, ty tak długo ze mną jesteś i mówi, ty się pytasz, ukaż nam Ojca? A ja przecież byłem w niebie, ja widziałem Ojca, ja z Nim rozmawiałem, ja plan Jego przyniosłem na ziemię i Jego miłość dla was przyniosłem na ziemię. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Dlatego, bracia i siostry, my widzimy Boga. My nie widzimy go oczyma literalnymi, ale oczyma ducha. Jeżeli chrześcijanin nie pracuje nad tym, aby zobaczyć w ten sposób Boga, to czołga się tylko w prochu po ziemi. On nigdy nie wyrósł ponad stan ten, który mu jest konieczny do rozwoju, gdzie Chrystus powiedział, kto mnie widzi, widzi Boga. I my możemy powiedzieć tak jak Hiob, że najpierw ucho moje słyszało o Tobie, ale teraz oko moje widzi Cię, kiedy poznaliśmy Chrystusa i Jego wspaniały plan. Bo po świeżym śniegu zostaje ślad. Jeżeli świeży śnieg napada, a człowiek przejdzie po tym śniegu, to zostawi ślad. A czy Ojciec Niebieski nie zostawił tego śladu w całym pięknie wszechświata? Dlatego, jak powiedzieliśmy, rzymska teologia jest winna temu i odpowiedzialna za to, że dziś ten człowiek, on jest niewierzącym, że rozszerza się ateizm, szczególnie w naszej strefie, gdzie bardzo często musimy o tym mówić. Kościół katolicki niby to ma zamiar otrząsnąć się z tej epoki konstantyńskiej. Ale czy to jest możliwe? A braci i siostry, to całe bałwochwalstwo, o którym już wspomnieliśmy, czy to jest możliwe, że ta Jezabela dziś stroi się i maluje? Powiedział papież, że trzeba sprostować naszą wiarę. Zbierają się biskupi, zbierają się świeccy. Jezabela się maluje, ale ten Jehu, który przyszedł po raz wtóry, jak pięknie jest pokazane w tym obrazie, kiedy Jezabela wymalowała się, wyszła na werandę swojego pałacu, ażeby zwieść jego i również, czy Jehu nie poznał się na tym fałszywym pięknie? O, bracie i siostry, mówi, zrzućcie tę nierządnicę, a ciało jej dajcie psom na pożarcie, co jest pokazane właśnie w tej ucisku i Armagedonie, który zbliża się na świat. Dlatego, bracie i siostry, widzimy, że bałwochwalstwo tak straszliwe w XX wieku cywilizacji, że do Rzymu prawdopodobnie z Polski posłali obraz Marksa jako świętego Józefa. Bo w Częstochowie na tysiąclecie państwa polskiego znikły wszystkie portrety Marksa. I kiedy policja przestudiowała, co się stało, bo całymi latami leżały, nikt nie kupował, to okazało się, że na Jasnej Górze w Częstochowie, a właśnie bardzo dowcipni klerycy domalowali Marksowi aureolkę na głowie, taką świętą aureolkę i sprzedawali jako świętego Józefa. Bo Marks też ma takie wąsy, brodę długą, podobnie jest do świętego Józefa. I twórcy ewolucjonizmu, ateizmu sprzedają i modlą się dzisiaj katolicy do niego, jako do Marksa jako do świętego Józefa. Tam sprzedawali po 15 zł, zdaje się, a za 5 zł mieli 10 zł czystego dochodu na jednym obrazku. Tak, bracia i siostry, dzisiaj wygląda wiara obecnego chrześcijaństwa. My nie na to mówimy, żeby się wyśmiewać i krytykować, ale chcemy oddać hołd naszemu Bogu i dlatego jak dotąd nie widzimy żadnego postępu w ludzkości. Piekło, dusza nieśmiertelna, czyściec, apokaliptyczny koniec świata, materialny ogień dla niematerialnej duszy, to są wszystko baśnie i mity greckie i pogańskie, nie mającego nic wspólnego z Bogiem i z nauką Chrystusa. Nic wspólnego, kto chce Słowo Boże czytać. Dlatego okup został przekreślony obrzydliwością spustoszenia. My mamy, bracia i siostry, dowody na to, że właśnie ten kapłan przy ołtarzu, który przemienił według teorii katolickiej wino w krew i potem tą krew Jezusa wypił, bracia i siostry, to jest najtragiczniejsze bluźnierstwo, jakie właśnie wtargnęło do Kościoła. I my, bracia i siostry, widzimy, że nawet u nas to jest w gazecie katolickiej napisali, że bez księdza śmierć Chrystusa nie miałaby żadnego znaczenia. Bo on właśnie ją dokonuje dopiero przy ołtarzu mszy. To jest ta obrzydliwość spustoszenia, o której Pismo Święte mówi. Dlatego widzimy, słyszymy dzisiaj wołanie pacem in terris. To wołanie o pokój na znaczkach przyklejamy na różne stemple, na różnych chorągwiach i sztandarach, bracia i siostry. Lecz czy to jest szczere wołanie? A nie słyszeliśmy ani razu w Polsce wołania Piusa XII podczas strasznych dni grozy i pożogi wojennej, kiedy oświecona, postępowa i chrześcijańska Europa topiła się w ukropach krwi i mordowała się jak dzikie zwierzęta. Ani raz papież Pius XII nie zawołał: o, bracie i siostry, chrześcijanie, bracia katolicy, co wy robicie? A ci, chociaż tutaj również obecny papież przyszedł apelować o pokój, ale bracie i siostry, widzimy, że ta Europa, a widzimy, która topiła się w ukropach krwi, a obok niej leżała Ewangelia, pokoju i miłości. Kiedy płonęły krematoria jak stosy świętej inkwizycji w mrokach średniowiecza, gdzież był wtedy ten dobry pasterz? Przeszedł obojętnie koło tych zbrodni, jak kapłan w przypowieści naszego Pana obok zranionego, leżącego w błocie poganina. Tak, bracia i siostry, podobnie to dziś widzimy na świecie. A jak dzisiaj wygląda wiara tych ludzi? A papież Pacelli, poprzednik obecnego papieża, kiedy do niego przyszedł Aga Khan, głowa 100-milionowego państwa Mahometan i głowa 340 milionów kościoła katolickiego, dwie głowy, jeden człowiek wierzący by się nazywało, katolik, głowa kościoła, a drugi głowa innego systemu pogańskiego, to wszyscy byli ciekawi, o czym oni przez dwie godziny rozmawiali ze sobą. Wszyscy reporterzy podsłuchiwali, bo myśleli, że na pewno go przekonywał na wiarę chrześcijańską. Wiecie, bracia i siostry, o czym rozmawiali? Papież z Aga Hanem rozmawiał o koniach czystej krwi. O rasowych koniach rozmawiali, bo jeden i drugi właśnie kochali się w wyścigach i w koniach. Taką Ewangelię sobie wzajemnie opowiadali. Dlatego, bracia i siostry, powiedział on sam, przemawiając na Międzynarodowej Radzie Łowieckiej, powiedział papież, chronicie do tych wszystkich łowców, chronicie przecież w rzeczywistości prawdziwie cenne elementy ojcowizny człowieka na ziemi. Czy to jest człowiek wierzący? Czyli on uznaje do tych, którzy polują na zwierzęta, że chronicie prawdziwie cenne elementy ojcowizny człowieka na ziemi. Czyli, że zwierzę było początkiem człowieka. To jest skończony ateista, bracia i siostry. To mamy dowody historyczne. To nie mówimy swojego własnego umysłu, ale to, co właśnie zanotowali reporterzy. Dlatego my, bracia i siostry, widzimy, bo kiedy oczy moje oglądały ksiądz doktor Świderek w Polsce, kiedy wystąpił z kościoła rzymskokatolickiego, to on napisał w swojej książce te głębokie, poważne słowa. I to, za które zacytujemy. Oto dlaczego dziś stanąłem wobec konieczności wyboru albo hierarchia, albo Chrystus. Bo jeżeli ci ludzie naprawdę reprezentują Chrystusa, to Chrystusa trzeba odrzucić. Ale jeżeli go nie reprezentują, to odrzucić trzeba ich jako parodię i bluźniercze przedstawicielstwo boskiego nauczyciela i Ewangelii. I oto czym do końca dni swoich chcę służyć i już nic wspólnego nie chcę mieć z hierarchią. Odstępuję odstępców Boga i Ewangelii Świętej. Nie chcę już mieć z nimi nic wspólnego ani teraz, ani w godzinę śmierci. A w rozdzierającym dziś nade mną szaty arcykapłaną to tylko powiem, nie byłoby takich jak ja, gdyby nie było takich jak wy. Tak, bracia i siostry, dziś wygląda świat. I chociaż ludzkość dziś wyciąga ręce i szuka różnych sposobów, dlatego Pismo Święte mówi o Bogu, mamy zapisane w Piśmie Świętym tylko jedno miejsce, że Bóg się śmieje. Jeden, jedyny raz w Piśmie Świętym mamy napisane tylko, że Bóg się śmieje. W Księdze Psalmów. Ten jeden, jedyny raz, przeczytamy, bracia i siostry, w tej Księdze Psalmów jest jeden, jedyny raz tylko wspomniane od 2 do 4 wierszu. Schodzą się królowie ziemscy i książęta ziemscy z pojem radzą przeciwko Panu i przeciwko pomazańcego, co wie jego mówiąc. Potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie powrozy ich. Ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan szydzi z nich. Tak mówi Słowo Boże. Chociaż schodzą się i radzą, szatan właśnie w jaki sposób i demoni ratować chcą jeszcze swoje królestwo, a schodzą się królowie i książęta radzą, jakby potargać te związki, którymi Pan krępuje właśnie te wszystkie systemy, które mają być zniszczone, ale bracia i siostry, Pan śmieje się z nich i szydzi. I dlatego my właśnie jako chrześcijanie oddajemy hołd, najwyższy cześć naszemu Bogu. I my, bracia i siostry, pamiętamy o tym, że nie zajmuje się nim nauka. Ona szuka pierwszej przyczyny bytu, ale nie widzi Boga. A Bóg powiedział, jam jest, którym jest. Bracia i siostry, może kiedyś w przyszłości, tak jak powiedzieliśmy, my wiele rzeczy na ziemi nie możemy objąć i pojąć i również musimy wierzyć w nie, że istnieją. Musimy, bracia i siostry, chociaż nie możemy pojąć tego, gdy ktokolwiek miał globus na biurku, kto ma ziemię, kulę ziemską i że ta ziemia wiruje i że w tej chwili Tokio jest po przeciwnej stronie, tam na dole pod nami i że tam człowiek nie czuje się, że on do góry nogami, jak to się po prostu mówi, chodzi. Przecież człowiek chodzi po kuli, prawda? Gdybyśmy wzięli ułamku czasu, zatrzymali tą ziemię, to on tam jest pod spodem w tej chwili, bo jeżeli my jesteśmy w obrocie na górze, na kuli, to my pod spodem. Bracia i siostry, a to jest prawdą, a tego nie można sobie uzmysłowić i wyobrazić. Wierzymy, że tak jest. Dlatego ludzie powiadają, że my nie możemy uwierzyć w Boga, bo Go nie widzimy. Nie możemy objąć tych rzeczy. I dlatego, bracia i siostry, nic dziwnego, że ta hierarchia tak wychodzi, tak wygląda. Bo tak jak powiedział jeden wiersz, że komu chodzi o dolara, to dla niego niczym wiara. I bracia i siostry, to jest prawdą. Dzisiaj o to walczą. Dlatego my ani z nauką, ani z teologią nie możemy się z dzisiejszą na tym punkcie zgodzić. My chcemy oddać cześć i chwałę naszemu Stwórcy Wszechświata. Czym jest elektryczność? Trzeba wpierw głęboko odechnąć, tak jak powiedzieliśmy, i zaczerpnąć siły, i tego nikt nie wytłumaczy, bracia i siostry. Nauka dotychczas nam tłumaczyła jeszcze parę lat temu, 10 lat czy 15 lat temu, najwięksi fachowcy, że najmniejsza niepodzielona część to jest atom. To się już nie da podzielić. To jest ten właśnie pierwiastek, gdy bracia i siostry mieli możliwość popatrzeć przez mikroskop elektronowy, który powiększa 100 tysięcy razy, to by zobaczyli, że ta deska to nie jest deska, to jest życie. Że tu wszystkie te elektrony, one wirują tak samo jak wszechświat. Że elektrony wirują koło jądra atomu i bracia i siostry uczeni uważali, że to jest najmniejsza niepodzielona część. Myśmy się wszyscy w szkołach tak uczyli przez długie lata. Prawie przez 2000 lat. A bracia i siostry, dziś się okazało, że to jest nieprawda. Bo właśnie atom został podzielony, rozbity, i to o głowy ludzkie. W Hiroszimie po raz pierwszy. A widzimy, człowiek się przekonał, że ten atom jest niestety również jeszcze podzielony. I dlatego widzimy tutaj boską potęgę, nieskończoność tak w małych rzeczach, jak i w potężnych. Dlatego one nam świadczą wszystkie o tych wielkich, wspaniałych zagadnieniach naszego wielkiego Boga. Bracia i siostry, naszego odczytu, rozważania na ten temat nie wyczerpiemy całego, bo to jest za wiele. Widzimy siłę i to jest właśnie jasna i zrozumiała odpowiedź. Elektryczność jest siłą. My nie widzimy, bracia i siostry, tej elektryczności, która krąży, że te elektrony tam w włóknie tej żarówki nie mogą się przecisnąć, bo myśmy stworzyli w laboratoriach takie włókno, które jest wysokim opornikiem, i że one się nie mogą tam wszystkie przecisnąć, to one wtedy rozgrzewają to włókno do czerwoności, że ono świeci nam, żarówka świeci. Ale my nie możemy zobaczyć tych elektronów, ale widzimy efekt, światło, prawda? Więc my nie możemy zobaczyć Boga, ale widzimy Jego dzieło. W Jego potężnej naturze, wspaniałym. Kto to wszystko uczynił? Nawet powiedział jeden z filozofów, że gdyby nawet nie było Boga, to trzeba byłoby Go wynaleźć. Bo gdyby przyszedł ktoś i powiedział nam, że ten pałac wschodzącej gwiazdy, który my się tu zebrali, powstał w ten sposób, że tu była najpierw psia Buda milion lat temu. Postawił człowiek Budę dla psa, a po milionie lat się stworzył pałac, piękny dom, w którym my mogliśmy naustawiać tyle urządzeń i słuchać Słowa Bożego, to byśmy takiego człowieka zamkli gdzie? No w domu wariatów. Takie miejsce jest dla takich ludzi, którzy są pomyleni umysłowo. Gdyby dzisiaj ktoś tak tłumaczył. A naukowcy nam chcą wmówić właśnie w ten sposób, że cały potężny, wspaniały wszechświat, te cudowne dzieło Boże, że to samo się z niczego wzięło, bracia i siostry. I dlatego widzimy tutaj nie tylko ludzką teologię rzymską, ale również naukę ludzką, która ślizgając się po powierzchni zagadnień, powiedział już wielki uczony, a bracia i siostry, wiele uczonych, nie wszyscy, ale Newton i wielu uczonych, których znamy, ten twórca nowoczesnej fizyki, tego dzieła, on powiedział, bracia i siostry, omne vivum e vivo. Życie może powstać tylko z życia. Nie może martwa materia, gdyby leżała koło drugiej, gdybyśmy położyli dwie cegły koło siebie, to one będą leżały milion lat koło siebie i zgniją, rozlecą się i nie udzielą sobie życia wzajemnie. Tylko życie może obdarzyć życiem. Dlatego żyjący Bóg, pełen wszechmocy i potęgi, którego my nie możemy objąć ani w jednej miliardowej części, bracia i siostry, on właśnie stworzył życie, on jest twórcą wspaniałości wszystkich. I dlatego, bracia i siostry, wiemy dzisiaj, nauka z jednej kości każe wierzyć. Spór o czaszkę w Pitt Town był, niedaleko Londynu. 40 lat się spierali uczeni o czaszkę, ile ona ma milionów lat. A okazało się, że sprytny fryzjer podrzucił im czaszkę, preparował ją chemicznie i oni liczyli ją na miliardy lat. A ona miała tylko parę lat wieku, ta czaszka. Tak samo jak ci chłopcy temu profesorowi podrzucili kość końską i wymalowali ją w różne wzory. Tam w Egipcie archeologom. Dlatego widzimy, w tym względzie nie możemy zaufać nauce, chociaż mamy szacunek również dla nauki, ale tej, która pomaga człowiekowi, która ulżyła mu życie, która pomaga w medycynie, pomaga człowiekowi w jego cierpieniach. My nie dyskredytujemy całkowicie nauki, ale dyskredytujemy materializm i ateizm jako prądy filozoficzne, które drążą dziś ludzkość, a są wynikiem rzymskiej teologii. Dlatego, bracia i siostry, to, że jeszcze człowiek mózg posiada, to jest mało, bo mózg Woltera, największego ateisty świata, ten, który stworzył podstawy ateizmu, filozof francuski, ważył 1,2 kg i mózg słonia też waży 1,2 kg. A bracia i siostry, dlaczego słoń nie jest królem Ziemi? Dlaczego słoń jeszcze żadnego wynalazku nie zrobił? Ma też 1,2 kg mózgu. A mózg tego ateisty również tyle ważył. Ale on jak umierał, to wstydził się. Ale trzej jego przyjaciele powiedzieli, że do łoża śmierci zawołał kapłana. Ten umierający ateista na łożu śmierci zawołał kapłana. Nie miał innej religii pod ręką i kogo innego, ale kiedy już umierał, dopiero to wołał o kapłana i o Boga. Dlatego, bracia i siostry, ten Bóg atom, który dzisiaj powoduje uczonych, że nie wierzą, oni, bracia i siostry, życie sobie bardzo często odbierają. I dlatego właśnie my widzimy, że pasterz, wielki filozof, wielki odkrywca, a on modlił się w swoim laboratorium i pracował. Byli naukowcy, również wierzący. Dlatego pycha dzisiaj gubi ludzkość. Tak jak pycha zgubiła Nabuchodonozora, że przez lat jak ten wół pasł się na łące, bo chciał być świętym, wielkim, jak ten Apis, byk, któremu cześć oddawali religijną, a bracia i siostry w Babilonii, tak samo pycha zgubiła dzisiaj wielkich wodzów, o których już mówiliśmy. Wielkich wodzów tej ziemi, że zdawało im się, że cały świat będzie do nich należał, a zginęli jako najwięksi zbrodniarze ludzkości i takimi zbrodniarzami zostaną zapisani w historii. I dlatego, bracia i siostry, a my musimy pamiętać o tym, że ten cały wielki wszechświat Boży, ta wspaniała potęga planu Bożego, a ona jest tym naszym kościołem wiedzy, wspaniałej miłości Bożej rozlanej po ziemi, przez którą my chcemy oddać Bogu cześć i chwałę. Dlatego, czy powiedział wielki filozof Kant, nie tylko my, bracia i siostry, ale jeden z największych filozofów, a filozofia to jest miłość, to jest wyraz grecki, a po polsku znaczy miłość mądrości. I czy dzisiaj miłują ludzie mądrość? On powiedział to piękne zdanie, my, bracia i siostry, chciałbym go zacytować jeszcze, bo to piękne zdanie jest. Patrząc wstecz na bezkresną niemal dal czasów minionych, przekonywujemy się, że rasa nasza pojawiła się dosłownie w ostatniej chwili na widowni wszechświata. Krótka nasza przeszłość jest po prostu jednym mgnieniem oka w dziejach kosmicznych, lecz olbrzymie widowisko rozgrywa się dalej. I zwracając się twarzą do przyszłości, widzimy, że rozciąga się ona w czasie jako okres tysiące, a może miliony lat dłuższy od przeszłości naszej rasy. Okres dłuższy od wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Żyjemy w pierwszym zaledwie uderzeniu dziejowego zegara. Żyjemy o świcie dnia, którego długość nie poddaje się wprost wyobraźni. Pan Bóg nie skończył swojego dzieła. Nie możemy wydawać o nim dzisiaj opinii, tak jak o architekcie, który jeszcze nie skończył domu, a już go chcą wszyscy krytykować. A Bóg jeszcze tworzy, bracia i siostry. My żyjemy w siódmym dniu stworzenia, a my, bracia i siostry, przyszłości całej nie możemy sobie wyobrazić. Całą wieczność i nieskończoność jakoś Bóg ma przed człowiekiem i przed światem. To, bracia i siostry, to jest dopiero pierwsza sekunda dziejowego boskiego zegara wieków, który wybiła w jego wspaniałym planie. A jaką Bóg ma przyszłość i wspaniałość, to nie podlega naszemu wyobrażeniu. I dlatego powiedział pasterz, czym więcej badam przyrodę, tym głębszym podziwem napełniają mnie dzieła Stwórcy. Modlę się podczas mej pracy w laboratorium. To byli wielcy ludzie, którzy również służyli nam przykładem wspaniałej wiary. I dlatego my, bracia i siostry, jeżeli czytamy w tych, jeżeli Bóg powiedział w przykazaniach, nie będziesz brał imienia Boga Twego na daremno, to pamiętajmy o tym, że kiedy to imię Bóg wymawiamy, w jakimkolwiek języku by ono nie było wymawiane, bracia i siostry, miejmy należyty szacunek. Pamiętajmy, kogo my reprezentujemy jako lud Boży, jako ambasadorowie przyszłego królestwa, najwspanialszej ze wszystkich idei, jaka jest na ziemię. Pamiętajmy, bracia i siostry, co za wspaniałość Bóg ma przed nami. Myślmy o tym, dlatego to wiarę pamiętajmy, aby utwierdzić naszą wiarę w ojcostwo, abyśmy również mieli ścisłe poczucie z nią naszego synostwa i zarazem naszego braterstwa. Bo Abraham, ten największy ojciec wiary, a mógł być tylko nazwany przyjacielem Bożym, a my jesteśmy synami Bożymi. I stąd wypływają te potężne obowiązki. Dlatego, bracia i siostry, my pamiętając o tym, musimy pamiętać, że już my chcemy zastanawiać się głębiej. I dzisiaj, zastanawiając się nad tymi dziełami Bożymi, my, bracia i siostry, przychodząc do końca naszego rozważania, patrzymy na Pismo Święte, które rozpoczyna się obrazem raju na pierwszej karcie, wspaniałego raju i szczęścia, a kończy się czym? Na ostatniej księdze? Nową ziemią i nowym niebem. To jest ta wspaniała epopeja Słowa Bożego. Zaczyna się na pierwszej karcie obrazem wspaniałego i pięknego raju, szczęścia pierwszych rodziców przed grzechem, a kończy się wizją wspaniałą na wyspie Patmos na ostatniej karcie, nową ziemią i nowym niebem, nie tylko dla jednej rasy, nie tylko dla jednej klasy, a bracia i siostry, ale dla całej ludzkości. Wszyscy ci, którzy będą chcieli przyjąć boskie prawa i zasady, będą mogli być szczęśliwi. Dlatego my, bracia i siostry, znamy tylko jedną wielkość. Jest tyle różnych wielkości na świecie, ale Bóg zna tylko jedną wielkość. Wielkość w pokorze, w zrozumieniu swej nicości. Wielkość ta jest niezależna od tytułu, od stanowiska i w niebie mierzą tą wielkością. Bóg obejdzie się bez bystrości czyjegoś rozumu, bez bogactwa czy wyobraźni tego czy innego kaznodziei lub poety. Wszystko to, co dla przeciętnego człowieka jest wielkością i marzeniem, dla Boga jest niepotrzebne. On potrzebuje jedynie dobroci naszego serca, naszej woli uległej. Dla Niego największą rzeczą i najpiękniejszą świątynią jest pokorne i Jemu oddane serce. Dlatego, bracia i siostry, jest powiedziane, że jam Bóg zawisny w miłości. Bóg jest zazdrosny o nasze serce. Nie możemy miłować nikogo więcej ponad Boga, bracia i siostry. Każda rzecz w naszym sercu lub w umyśle, której my oddamy więcej czasu i miłości, aniżeli Bogu i prawdzie, stanie się dla nas bałwanem, która wcześniej czy później sprawi nam trudności i doświadczenia. Dlatego powiedział, kończąc nasze rozważania, powiedział Chrystus Pan w Ewangelii świętego Mateusza w tych pięknych błogosławieństwach, których już wczoraj wspominaliśmy: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Nie będą oglądać, tylko oglądają już, mówi Chrystus Pan. Ci błogosławieni czystego serca, oni już oglądają Boga, tak jak Hiob powiedział. Najpierw ucho moje słyszało o Tobie, a teraz oko moje widzi Cię. I dlatego my, bracia i siostry, widzimy te piękne zdania, te piękne nauki i na zakończenie odczytamy jednego z największych filozofów Ewangelii Chrystusowej, tego wspaniałego filozofa, apostoła świętego Pawła w liście do Rzymian, który napisał te piękne słowa w pierwszym rozdziale. My ich pragniemy zacytować. Słowa te głębokie, wspaniałego apostoła, potęgi miłości, prawdy i filozofii Bożej, który w tym liście do Rzymian powiedział, kiedy pisał do tych Rzymian, gdzie potem zrodziła się ta potęga właśnie tego brudu i tego fałszu, on ich ostrzegał w liście do Rzymian. Bracia ci nie dosyć czuwali i stworzył się właśnie ten obraz, ta potężna bestia urosła. Ale święty apostoł Paweł chce zakończyć te słowa tymi pięknymi zdaniami od 16 wierszu. Albowiem nie wstydzę się za Ewangelię Chrystusową, ponieważ jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Żydowi najprzód, a potem i Greczynowi. Bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jako napisano, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bo gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej niepobożności, niesprawiedliwości tych ludzi, którzy zatrzymują prawdę Bożą w niesprawiedliwości. Przetoż, iż co może być wiedziane o Bogu, jest w nich jawno, gdyż Bóg im objawił, bo rzeczy Jego niewidzialne od stworzenia świata przez rzeczy uczynione widzialne bywają, to jest ona wieczna Jego moc i bóstwo na to, aby oni byli bez wymówki. Przeto, iż poznawszy Boga, nie chwalili jako Boga, ani Mu dziękowali, owszem, znikczemnieli w myślach swoich i zaćmiło się bezrozumne serce ich, mieniąc się być mądrymi, zgłupieli i odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu skazitelnego człowieka i ptaków, i czworonogich zwierząt, i płazów. A przetoż podał je Bóg pożądliwościom serc ich ku nieczystości, aby lżyli ciała swoje między sobą. Jako te, którzy odmienili prawdę Bożą w kłamstwo i chwalili stworzenie i służyli Mu raczej niż Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki wieków. Amen. Tak, bracia i siostry, powiedział ten wielki, wspaniały apostoł do tego 25 wierszu. Te słowa są wspaniałym kazaniem. Nic więcej nie potrzebujemy do nich dodać. Dlatego naszym celem, bracia i siostry, naszego rozważania było to, aby jeszcze raz uklęknąć przed Stworzycielem nieba i ziemi, przed wspaniałym naszym Ojcem, wielkiej miłości, prosić Go, aby jeszcze rozszerzył nasze serca i umysł Duchem Świętym, abyśmy jeszcze mogli Go więcej miłować, abyśmy mogli jeszcze Go więcej uczcić, abyśmy mogli, jeżeli zajdzie potrzeba, życie oddać dla Jego prawdy, dla dobra i dla tej miłości, która ma zakwitnąć na ziemi, abyśmy nauczyli się jeszcze większej pokory, bracia i siostry, abyśmy umieli naszemu Ojcu dziękować za wszystko, bo wszystko, co mamy, od Niego pochodzi. On jest najwspanialszym Twórcą, On jest naszym Bogiem i Ojcem. Jemu niech będzie cześć i chwała na wieki wieczne. Amen.
Zakończymy modlitwę z bratem Kaleta.
Ojcze i Boże nasz, Twórco Wszechświata, Panie nieba i ziemi, który jesteś w niebie, z najwyższą czcią i pokorą przez Pana naszego Jezusa Chrystusa zbliżamy się do tronu Twojej świętej łaski, aby Ci złożyć hołd, cześć i uwielbienie, Ojcze ukochany, za Twoje święte miłosierdzie, za Twoją świętą łaskę, przez którą dałeś nam zrozumieć cząstkę wspaniałych Twoich świętych dzieł, że możemy się cieszyć tą radością, pokojem, dobrocią Twoją świętą. Szczególnie, Ojcze ukochany, prosimy Cię o to, co Jezus kazał nam modlić się, o łaskę Ducha Twojego Świętego, abyś, Boże ukochany, rozszerzył jeszcze więcej nasze umysły i serca Twoją świętą mocą promieniującą z tej boskiej wszechmocy, abyśmy mogli jeszcze coraz więcej Ciebie czcić, coraz więcej uwielbiać Twoje święte imię. Pragniemy oddawać Tobie cześć i chwałę za wszystkim ludem Twoim świętym, gdziekolwiek zgromadzonym na całym obliczu ziemi. Ojcze ukochany, dziękujemy Ci za siły, za błogosławieństwo, za wolność, za dobroć Twoją świętą, że pozwalasz nam jeszcze cieszyć się społecznością, radością i szczęściem, zrozumieniem Twojego świętego dzieła. I prosimy Cię jeszcze, Ojcze ukochany, jeżeli cośkolwiek miałbyś do wykonania, a potrzebne by to było, aby nasze siły były potrzebne dla Ciebie, Ojcze ukochany, użyj je dla tej świętej chwały. Prosimy Cię o Twoje święte błogosławieństwo i Twoją świętą łaskę, świadomi swej nicości, że bez Twojej pomocy nie jesteśmy zdolni ani kroku uczynić. Prosimy Cię, Ojcze ukochany, o Twoje święte miłosierdzie, a chcemy oddawać Tobie we wszystkim cześć i chwałę i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi po nieskończone wieki wieków. Amen.
Amen.